Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec, wita serdecznie wszystkich słuchaczy Rozmów o Biblii, ale również Andrzeja Kaliszczyka, to jest duchownego z Wrocławia, którego niespodziewany sposób stałem się gościem.
Dzień dobry, witaj Sławku.
No, dzisiaj, Andrzej, miałem taką przyjemność wybrać się samochodem do Bolesławca w delegację służbową do jednej z fabryk na audyt. I jak człowiek, tak wiesz, jedzie za kółkiem, to słucha radia zazwyczaj. I...
Jedno łapie bardzo dobrze.
No właśnie, i słuchałem i powiem ci, taki pojawił mi się, można powiedzieć, obraz całego tego świata nieciekawy. No i przypomniało mi się wtedy, jak Krzysiu, to jest mój taki kolega dobry ateista też z Wrocławia, kiedyś zarzucał, no dlaczego Bóg nie poradził sobie ze złem i szatanem. No bo wiesz, w tym radiu, w jedynce, właściwie same takie wiadomości, które były przygnębiające. W końcu włączyłem płytę z muzyką chrześcijańską.
No i dobrze zrobiłeś.
No ale wiesz, no z drugiej strony nie, wiesz, w ten sposób podchodząc do życia, to nigdy nie będę oglądał telewizji i radia, bo tam bardzo dużo jest, ci powiem, zła, przemocy i takich wiadomości, które są przykre, na przykład gospodarczych.
No to ja mam na przykład wtyczkę wyłączoną, zobacz. Telewizor, ale wtyczka jest wyłączona.
Rzeczywiście.
I po prostu nie oglądam.
No dobrze, ale wiesz, przychodzę do ciebie, bo ludzie mnie pytają jako chrześcijanina, gdzie jest Bóg? Dlaczego dobry Bóg po prostu dozwala na tak wiele zła na świecie?
No, to chyba takie pytanie chyba nawet zadawał Benedykt XVI, będąc w Oświęcimiu.
Ale on chyba wtedy nie żył.
No, jak już był Benedyktem XVI.
Aha, dopiero wtedy je zadawał.
W Oświęcimiu będąc, tam właśnie takie pytanie, gdzie był Bóg, czy coś takiego. Nie pamiętam dosłownie, co powiedział, ale dosyć szokujące było to pytanie. No on powinien chyba najbardziej wiedzieć, gdzie był Bóg.
No tak, bo skoro papież nie wie, to dzisiaj marnuje tu czas z Andrzejem Kaliszczykiem nagrywając, bo Andrzej Kaliszczyk papieżem nie jest.
Najwyraźniej.
Ale powiedz mi, czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym problemem, bo bardzo wiele osób pyta, dlaczego Bóg dozwala na zło na świecie. I to jest taki temat uniwersalny, myślę, który istnieje od początku świata.
Moim zdaniem chrześcijanie nie mają dobrej odpowiedzi na to. Tak w ogólności chrześcijanie. Jeśli człowiek uważa, że w tym życiu kończy się jego cała nadzieja i nie będzie naprawy całego świata w przyszłości, to odpowiedzi, które są udzielane przez chrześcijan, oczywiście tak, najlepiej jak oni to potrafią zrobić, mnie w ogóle nie satysfakcjonują. Uważam, że są takie niepełne i nic nie wnoszące.
Wiesz, no można powiedzieć dobrze, ale ja rozumiem tych wszystkich ludzi, którzy nie są zadowoleni, widzą jak umierają małe dzieciątka. Dzisiaj mówili w radiu, że małe dziecko dwuletnie się przemroziło prawie na śmierć.
A ono żyje.
Tak, ale wiesz, dobrzy chrześcijanie, moi przyjaciele umierają gdzieś tam na raka, odchodzą od nas i no jest, słyszę w radiu, jest, nie wiem, na przykład bezrobocie. Może cię to nie dotknęło, mnie dotknęło. Bieda, o której mówią też, prawda? W rejonie bolesławieckim usłyszałem, dzisiaj jest 20% bezrobocia.
No ale wiesz co, jakbyś popatrzył na naszą Polskę i porównał to z Bangladeszem, to powinieneś się poczuć, jakbyś w raju mieszkał. Wszystko masz, opieka socjalna jest. Co tu narzekać? Tam to dopiero jest bieda.
No tak, ale to wydaje mi się, że właśnie jako pastor, czyli duchowny, czy starszy zborowy, bo jesteś starszym zboru, tak to się fachowo nazywa, w ten sposób właśnie odwraca kota ogonem, mówiąc, Sławek, o co ci chodzi? Jechałeś ogrzanym samochodem z automatyczną skrzynią, słuchałeś radia na 7, nie 9 głośnikach Harman Kardon i mówisz mi tu, że dlaczego dobry Bóg dozwala na zło?
No właśnie, więc...
A jeszcze kawę na Orlenie wypiłeś.
Zrezygnuj z tego wszystkiego i wtedy może zadawać takie pytania.
Trudno jest zrezygnować.
No właśnie. Generalnie ja wiem, w czym jest kłopot, bo mimo tego, że możesz mieć to czy tamto, to byś chciał, aby cały świat był uporządkowany.
Tak, tak, po prostu nie satysfakcjonuje mnie to jako człowieka wrażliwego, nawet gdy ja mam dobrze, ale wiesz, jak słucham w radiu o cudzym nieszczęściu.
Inni mają źle i są nieszczęśliwi.
Tak, to jest nieprzyjemne, wiesz.
Bo inni umierają z głodu, tak, a jednocześnie tysiące czy miliony ton żywności gnije i nie ma co z tym zrobić, tak? Bo człowiek jest takim egoistą, że nie może po prostu dać gratis, nie?
No, nawet podatki nie pozwolą, bo piekarz, który dawał chleb za darmo, został ukarany przez fiskusa, więc ja myślę, że tego świata się nie da naprawić. No i teraz Bóg na to jakby, nie wiem, czy jeżeli jest Bóg w ogóle, bo może go nie ma. Bo jak go nie ma, no to wychodzę, no tak naprawdę, bo nie ma o czym rozmawiać. Ale jeśli jest Bóg, wydaje mi się, że powinien zareagować, wiesz?
No właśnie. Tak się niektórym wydaje, że powinien zareagować. Ale jest pytanie, czy w zasadzie to jest uprawomocniona opinia. Na czym ona polega? Że Bóg się powinien zbuntować przeciwko złu?
Tak. Że powinien je zakończyć. Po prostu przerwać je.
No może je zakończy za jakiś czas. A teraz jesteśmy w jakimś tam procesie.
No trudne to jest, wiesz, bo jeszcze w dodatku tak sobie myślę, że człowiek upadł tak naprawdę w raju za bardzo małą głupotę i musi teraz tak cierpieć mocno. No i naturalną konsekwencją to ludzie myślący mi to też pytanie zadają, czy Bóg nie mógł zapobiec temu upadkowi, zaprojektować takiego posłusznego, dobrego człowieka, albo na przykład szatana nie stwarzać, no.
No mógł zaprojektować, tak jak na Politechnice projektują roboty na robotyce, tak? Program im wrzucą, robią dokładnie to, co programiści chcą.
I to jest złe?
To jest dobre, no ale i teraz...
Gdyby Bóg sobie... zaszczepił dobro w naszych sercach, no, tylko dobro.
Sobie, Sławek, że masz taką władzę sprawczą i budujesz roboty. No. Jaką ty masz z nimi społeczność?
No z robotami się nie ma społeczności. Roboty są od roboty.
A tu chodzi o to, aby stworzenie Boże chwaliło Boga inteligentnie, z dobrej woli, z dobrych zasad, z dobrych uczuć, kochało swego Stworzyciela. Aby to była taka harmonia i sprzężenie zwrotne, a nie tylko wykonywanie poleceń, bo wyłączy prąd.
No, ale wydaje mi się mimo wszystko, wiesz, że jeśli w tym aspekcie Bóg nawet nie zawiódł, to na przykład jeżeli słyszę o wiecznych mękach w piekle, wydaje mi się, że to jest zbyt mocna kara dla ludzi, szczególnie tych, którzy cierpieli strasznie, na przykład umierając na raka, czy mieli trudne życie, nie? Są sieroty, są
tak.
Ludzie...
Sławek, dotykamy problemu, który dręczy większość ludzi tak naprawdę.
No czy Bóg nie jest okrutny? Nie dość, że dozwala na zło na ziemi, to jeszcze potem wskazuje na wieczne męki.
Generalnie to wspomniałeś o wiecznych mękach, to jakby taki szczegół, ale że w ogóle tak jest na świecie. To nad tym tęgie głowy myślą i próbują odpowiedzieć na przykład tak. No cierpienie uszlachetnia. No dobrze. No.
Życie uczy pokory. O, tak naczelniczka do mnie mówiła w pracy.
No dobrze.
I miała rację.
No dobrze, no to tak możemy przyjąć, że życie uszlachetnia czy uczy pokory. No wiadomo, że tak jest. Cierpienie uszlachetnia. No to może uszlachetnia tego, który cierpi jako wierzący. A jak jest niewierzący i cierpi, to po co mu to uszlachetnianie? Rozumiesz tą kwestię?
Rozumiem.
Chrześcijanie
oczywiście
mówią tak
no, że nas to uszlachetnia w drodze do nieba.
O, no właśnie.
Bo ja chcę iść do nieba i będę przez cierpienia uszlachetniony przez Boga, który dozwoli na pewne doświadczenia chrześcijańskie, czyli celowe karanie. A wszystko to ku dobru dziecka.
No dobrze.
Bo ty masz dzieci, Andrzej.
Dwóch chłopaków.
Karciłeś?
Karciłem delikatnie.
Dla dobra?
Dla dobra.
Dla dobra.
Natomiast nie wbijałem im szpilek w tyłek i nie lałem ich niewypowiedzianymi jakimiś, powiedzmy, nie karałem ich niewypowiedzianymi karami.
Czyli piekła w domu nie było?
Być może oni tak twierdzili, że było, ale na pewno nie było. Byłem łagodny. Ale nie w tym rzecz. Do tego może przejdziemy za chwilę jako pewien taki, pewna konsekwencja całego tematu. Rzecz w tym, że ten niewierzący człowiek nie skorzysta w ogóle z tego cierpienia. No bo w myśl teologii takiego czy innego kościoła, no załóżmy, że on umiera jako niewierzący, tak?
Tak.
Albo jeszcze jako wróg Boga może, bo są niewierzący, którym to jest obojętne, ale są też tacy, którzy
Bluźnią Bogu.
Nie wierzą w Boga, tak twierdzą, a jeszcze bluźnią, nie?
Bluźnią, ale to wiesz, Andrzej, szczególnie z tego, że dotyka ich straszne zło. I bluźnią Bogu.
Wojujący ateiści na przykład. Bo nie wiem, kto jest najgorszy, jakby takie dno moralne w opinii wielkich kościołów. Ten, który bluźni Bogu, niewierzący, czy ateista, czy odstępca od wiary. Nie umiem tego posegregować, ale chcę powiedzieć tyle, że jeśli wierzący człowiek cierpi, no na przykład...
Ja cierpię.
Sławek, jeśli ktoś cierpi jako chrześcijanin, jak mówi apostoł, niechaj się nie wstydzi. Ale cierpieć jako chrześcijanin to znaczy cierpieć w wyniku tego, że się jest chrześcijaninem.
Ja cierpię na przykład, kiedy w pracy... Ale dlaczego? W pracy na przykład ktoś wyśmiewa się ze mnie, że chce naśladować Jezusa. I to są te bardzo. Cierpienia, tak jest, tak. Z których mogę być dumny. Mówię, ja cierpię w ten sposób wtedy, ale mogę być z nich dumny.
No ale tak, ale jeśli zachorujesz na grypę i ledwo zipiesz, nie? No to nie cierpisz wtedy jako chrześcijanin.
Tylko jako człowiek. Tak, wiesz? No tak, cierpię, i tak mi się, również niewierzący. Wiesz, jak mnie tak urzekł kiedyś taki werset, że wszelkie stworzenie oczekuje objawienia synów Bożych.
No, wespół wzdycha i boleje.
Tak, wespół wzdycha i boleje, a wtedy tak jakiś zbolały byłem i mówię,
no to teraz sobie, jaką korzyść, z tego, jeśli cierpienie daje korzyść, jaką korzyść może uzyskać ten, który nie wierzy w Boga? On idzie do piachu, umiera, a jeszcze gorzej, pójdzie wieczne męki, nie? I co? I na nic to jego cierpienie.
I zło triumfuje.
No ale...
I wracamy do pytania ateisty Krzysia, który mówi jasno, że Bóg nie poradził sobie ze złem i szatanem. A to jest doktor, elektronik, który świetne układy tworzy, jest mądry, więc...
No dobrze, no.
Uważam, pytanie jest mądre.
No bo to jest fundamentalne pytanie i ono jest zadawane głównie dlatego, że chrześcijanie, jak wspomniałem na początku, nie mają dobrej odpowiedzi. Ja pamiętam taki artykuł, czy wywiad chyba, z umierającym wtedy księdzem Tischnerem. Gdy ktoś go pytał, czy cierpienie uszlachetnia. I on wtedy powiedział taką naprawdę prawdę, że nie. On tam widocznie cierpiał na raka, czy coś, już nie pamiętam, a co on tam zmarł. I on wtedy powiedział to, co czuł, wiesz, że tego nie uszlachetnia. Bo cierpienie, takie, wiesz, podejmowane nie w wyniku sprzeciwu wobec, czy buntu wobec zła, tylko takie cierpienie wynikające z chorób, z tego, że jesteśmy wszyscy poddani procesowi umierania, ono no nie wszystkich uszlachetnia. I w czym, do czego ja zmierzam? Że jeśli taki niewierzący umrze, to on już umarł na wieki, tak? I nic z niego już nie będzie.
No raczej.
No może w niebie będzie, tak?
A jak w niebie, jak niewierzący?
No to w piekle będzie, no
w piekle będzie.
W czyśćcu?
No nie ma czyśćca, protestanci mówią.
No dobra,
mówią,
ale katolicy
znajomi.
Mówią, jest czyściec.
No dobra, no.
No ale niewierzący. To za co do czyśćca?
No właśnie, no to do piekła.
No i tu się każdy wije, co by to zrobić, a wszystkich ludzi kochamy.
No a z drugiej strony, przepraszam, to był mój kochany wujek. Więc no. Mszę dam za niego i w ogóle, no bo wiesz, my kochamy swoich bliskich. I jeżeli to dotyczy ludzi w ogólności w radiu program pierwszy, to ja radio wyłączam i mnie to nie obchodzi. Ale jak to mój wujek niewierzący umrze i ciocia wtedy wierząca na przykład stara się temu człowiekowi pomóc, nie?
Sławek, a gdyby było tak, że ci ludzie, którzy zmarli w tych cierpieniach, a to nie tylko o cierpienia chodzi, w trudnościach, w tym nieszczęściu, w tej niedoli ludzkiej codziennej, gdyby oni w przyszłości zostali wzbudzeni z grobu. Wszyscy. Nie, że życie wieczne, tylko jeszcze raz. I żyją na ziemi. I Bóg im mówi wtedy, słuchajcie, doświadczaliście już przez wasze 60, 80 lat, ile tam żyłeś.
No, niektórzy nawet potrafią i 40. Dużo młodych grobów na cmentarzu.
No właśnie. Doświadczaliście wszystkiego, nie? Tego, czego chcieliście w zasadzie. To, co wasz tatusiek Adam wybrał dla was. Teraz ja wam mówię, istnieje inna szansa, inna możliwość. Żyjcie w sprawiedliwości i korzystajcie z tego, co ja dla was, co wam zaoferuję. Że naprawimy ten świat, że wszyscy ludzie będą dobrzy i spełnią się te hipisowskie wszystkie
marzenia,
manifesty, że będziemy...
Love and peace.
Będziemy jako jedno, nie?
Tak.
Wszyscy śpiewają, tylko tam bez Boga oczywiście, nie? Jak w Imagine Lennon śpiewa. Nie ma własności, nie ma religii nawet, nie? Ale wszyscy jesteśmy one, nie? No i teraz tak ma być, nie? Tak ma być. Ja tak wierzę, że tak ma być. I wtedy, gdy ludzie wstaną z grobu, to sobie przypomną, bo każdy wstanie, ty jako Sławek Szczepaniec, ja jako ja, pamiętając, co było kiedyś. A to, co było kiedyś, było okropne. Jedna wojna, druga wojna, piąta wojna, same wojny, nie?
No wiesz, Andrzej, tak będąc szczerym, w naszym życiu też są miłe chwile, prawda?
No oczywiście, że nikt nie chce
dla umierać, których
nie?
Żyjemy.
Tak, ale generalnie wydźwięk jest do bani, nie?
Wiesz co, no tylko zaburzone osoby twierdzą, że życie jest niedobre. Większość chce żyć.
Jeśli my tylko w tym życiu nadzieję mamy, mówi Paweł, to daremna wiara nasza, nie?
No tak, ale to jest wiadomość dla chrześcijan, a być może słucha nas ateista.
No i co ten ateista by chciał usłyszeć? Jak on jest ateistą,
ja ci coś powiem.
Trzeba go pierw przekonać.
Jak on jest ateistą, to on jest człowiekiem, a każdy człowiek chciałby słyszeć jak najlepsze pozytywne wieści, wiesz? Każdy no człowiek ma to w swoim duchu, czy tu gdzieś
przemawiamy duszy. Zatem obecnie do ateisty. Może być to Dawkins na przykład. Panie Dawkinsie, czy panie Dawkins, to będzie niegrzeczne. Panie Dawkins. Pan jest wojującym ateistą. Ale jak pan wstaniesz z grobu i zobaczysz, że Pan Bóg naprawia świat, to się pan przyłączysz do tego. Bo być może pan ma dobre serce i dobre intencje, tylko jest pan zablokowany na wiarę.
Rozumiem, że dotykasz się jako pastor, czyli starszy zboru ze świeckiego ruchu, stowarzyszonego ze świeckim ruchem misyjnym Epifania we Wrocławiu, że dotykasz się tutaj terminu restytucji, tak? Jako drugiej szansy. Dla ludzkości.
To, że Bóg chce naprawić świat, to jest napisane w Biblii. Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Nim uwierzy, nie zginął, miał życie wieczne, tak?
No, to jest słynny cytat z Ewangelii Jana 3, 3 rozdział, 16 werset.
Ale tam nie jest powiedziane w taki sposób, że tak Bóg umiłował wierzących. Tylko tak Bóg umiłował świat. I zanim przyszedł Jezus, zanim tego Syna dał, to ten świat był niepojednany w dysharmonii z Bogiem. I do dzisiaj jest taki. Ludzie robili okropne rzeczy, mordowali się i tak dalej. To co cały czas trwa od Adama. I taki świat, czyli tych ludzi, Bóg mimo wszystko umiłował, że chciał, żeby odwrócić ten bieg historii i dał Syna. Po co? Po to, aby każdy, kto w Niego uwierzy...
Nie zginął, ale miał żywot wieczny.
No ale jeśli ktoś zdąży umrzeć, zanim on tego Syna dał...
No właśnie, bo tak zwyczajowo myśmy rozmawiali o tym, o czym ty wcześniej już mi mówiłeś, o restytucji jako o drugiej szansie.
Nie, to ty mówisz, że to jest druga szansa. Ja tego nigdy tak nie nazwałem. I nie nazwę. Bo to nie jest żadna druga szansa.
A jaka?
Pierwsza szansa. Pierwsza szansa. Bo teraz jest wybór. A wybór polega na tym, że Bóg bierze tego, bierze tego, bierze
tamtego. Przepatruje ziemię i szuka serc ludzkich,
no,
którzy chcą, no, nie mają dar wiary. Chcą,
tak?
Tak.
No. Tego bierze, tamtego bierze, wybranym, powołanym. Wielokrotnie nie chce tego rozwijać. A jeśli tak jest, pozostaje większość, których Bóg w ogóle nie dotyka. A nie, że wybiera wszystkich, tylko niektórych nie wybiera. Żaden do mnie przyjść nie może, bo to Pan Jezus mówi, jeśli go Ojciec mój nie pociągnie. No więc to Ojciec pociąga do Jezusa. Jesteś pociągnięty do Jezusa?
Tak.
A twój kolega ateista?
Nie.
Bardzo dobry człowiek?
Nie.
No nie jest pociągnięty.
Dzisiaj dzwonił do mnie w ogóle sam z siebie.
I teraz
jest
generalnie
Sławek,
nie wnikamy w przyczyny, jaki ty byłeś dobry czy zły, że cię Bóg pociągnął do Jezusa, a jego nie, bo to nie o to chodzi teraz. Chodzi tylko o to, żeby zauważyć, że jedni są pociągnięci, a inni nie są pociągnięci. Ale to nie o to też chodzi przede wszystkim. Przypatrz się na ludzi, którzy byli przed Jezusem. Co im daje to, że Bóg dał Jezusa? Nic im nie daje, bo nie uwierzą w Niego. A no każdy, tak, kto weń uwierzy, nie zginie. A oni nie mają szansy uwierzyć, bo są już od dawna w prochu ziemi. A jeśli się dowiesz, że oni wstaną z grobu wszyscy i wtedy uwierzą w Niego, jedni uwierzą, drudzy nie, powiedzmy, to która to będzie dla nich szansa?
Pierwsza.
No dobrze. A dla tych ludzi, którzy teraz żyją na ziemi i Jezus ich nic nie obchodzi, bo Bóg nie pociąga ich do siebie, to która to jest szansa? Czy teraz mają szansę?
Wiesz co, no pewnie chcesz, żebym powiedział, że nie mają szansy.
Odpowiadaj sobie, że mają szansę. To ale ja cię zapytam, a ci muslim mają szansę? Pewnie, że mogą Biblię przeczytać, nie? A oni nam powiedzą, to co, Koran przeczytaj. A ci Hindusi mają szansę? Tak, bo myśmy tam wysłali misjonarzy. Z obcym orędziem. Każdy się wrodzi w jakiejś kulturze, w środowisku, nie? Co to za szansa? Że przyjechał jakiś nawiedzony jeden czy drugi i jeszcze przy okazji zgwałcił nasze dzieci? Przecież czytałem niedawno, jak to było, nie? Gdzieś tam...
No dobrze, już odejdźmy od tego tematu. Ale powiedz mi, jakie korzyści wynikają z tego dozwolenia na zło, nie? No bo w takim razie mówisz, że to wszystko się ma zmienić, że mamy pewną nadzieję poprzez Jezusa Chrystusa, no i poprzez miłość Bożą chyba, bo Bóg umiłował świat. Ale no nie wiem, do czego prowadzi to zło ogólnie?
Mamy tutaj do rozstrzygnięcia dwie rzeczy. Albo Bóg sprokurował zło, czyli stworzył taką sytuację z rozmysłem, że Adam zgrzeszył i wszystko dalej, albo Bóg na to tylko dozwolił. To jest inny aspekt. Ten pierwszy czyni Boga sprawcą tego wszystkiego, a ten drugi czyni z Boga jakby takiego niewtrącającego się, biernego obserwatora. To drugie ja wyznaję w istocie, że on dozwolił Adamowi wybrać to, co Adam chciał. I w wyniku tego przyszły takie, a nie inne konsekwencje na cały rodzaj ludzki, bo wtedy cały rodzaj ludzki to był on i jego żona. Wygnani zostali z raju i dalej zaczęli już poza rajem wzbudzać potomstwo, które było obarczone pewną skazą. Nie miało prawa żyć wiecznie, bo ich rodzice stracili tę szansę, wypowiadając Bogu nieposłuszeństwo, posłuszeństwo w raju. I od tej pory każdy człowiek umiera. No, tylko że ten człowiek, który zawinił, miał na imię Adam i Ewa. A ich dziecko pierwsze, Kain, no tam dobry nie było, się okazało na końcu, już umarł nie dlatego, że go Bóg ekstra skazał, tylko że skazał go w Adamie, nie?
No zgadza się i każdy z nas jest pewny tego, że umrze. Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, no, mówi Pismo Święte.
O czym nie wiedzą, jakby ta inna
jak kaznodzieja Salomonowy mówi z kolei.
I teraz mamy taką sytuację, że to panowanie zła będzie tak trwało do czasu, gdy Bóg odwróci ten porządek i założy tutaj królestwo swoje. Królestwo Chrystusa. I wtedy ludzie wstają z grobu, i każdy będzie pamiętał o tym, kim był, do czego prowadziły złe skutki rządzenia, własną osobą, jak i tam polityką, i czy będzie chciał żyć w lepszym świecie. Tak? Proszę bardzo, nie? Która śmierć. Tak to można w skrócie ująć.
No dobrze, a jaki będzie finał dozwolenia na zło? Czy to zło i szatan będą zniszczone, czy to tak będzie trwać na wieki gdzieś, no nie wiem. My na przykład do nieba pójdziemy potem, a tu na ziemi będzie szatan i zło.
Królestwo Boże to jest finał czasów. Zapanowanie ładu. Zaprowadzenie ładu, porządku, harmonii z Bogiem. Jak w liście do Kolosan, wtedy wszystko, co jest na ziemi, będzie pojednane z Bogiem. Jak również wszystko, co jest na niebiesiech, będzie pojednane z Bogiem. Bo teraz i na ziemi, i na niebie nie ma pojednania z Bogiem. To może dziwne, nie?
No tak.
Ale generalnie ma być jedność z Bogiem. W 1 do Koryntian jest to tak ujęte, w 15 rozdziale, tam na końcu, że Jezus założy królestwo, a gdy zniszczy wszystkich nieprzyjaciół, wtedy to królestwo odda swemu Ojcu. I będzie Bóg wszystkim we wszystkich. Czyli doprowadzi Bóg świat do harmonii z sobą. Także nie będzie miejsca we wszechświecie, gdzie panuje bajzel lub jakiś grzech. Taki będzie koniec, a zło oczywiście przestanie istnieć jako zło wykonywane, a jako zasada zawsze będzie istnieć.
Do demonstracji w przyszłości, do czego prowadzi, tak?
No, zasada dobra, zła istnieje, no, zasada nie jest groźna, dopóki ktoś nie chce skorzystać z tej zasady. Nie? Na tym polega doświadczenie, że jeśli ty się 5 razy sparzysz, to już 6 raz palca nie wkładasz. Nie? No i tak my właśnie, jeśli się przekonamy, że zło jest naprawdę złem, że jest...
Że przynosi niekorzystne rezultaty.
Tak, że jest nader okropna, mimo, że okropność dobre, grzechu.
Dobre, złego początki często, niektórzy mówią, prawda? Ale później, kiedy już przeżyjemy ten koniec tego zła...
Ale owoc gorzki, nie?
No właśnie, gorzkie owoce, to możemy stwierdzić, że nie chcemy.
No właśnie, ale żeby móc z tego skorzystać, to ty musisz w zgrobu być obudzony. Bo wielu umarło w stanie niewiary i nie skorzysta z tego dozwolenia. No więc jeśli mówimy o tym, że Bóg, że jest zło na ziemi i ludzie korzystają z tego, bo się uczą żyć dobrze, to jest nieprawda. Oni się dopiero zaczną uczyć dobrze żyć, gdy będą obudzeni z grobu, co jest herezją dla większości chrześcijan, no ale my się tym specjalnie nie przejmujemy.
No cóż, no pozostaje mi tylko zakończyć ten temat. Jeszcze chyba będę nad nim rozmyślał, podobnie jak wiele osób, bo wydaje się, że to działanie złego na świecie się powiększa, a może to tylko wzrasta ilość informacji o tym, co kiedyś było.
Powiększa się, ale przecież Pan Jezus powiedział, że gdy wróci, czy znajdzie wiarę na ziemi. Jesteśmy na końcu czasów i niedługo się skończy ta zabawa. Jezus ujmie władzę i do widzenia. Czyli dzień dobry, można powiedzieć, w lepszym świecie, tak? Cieszymy się.
No cóż, na taką Twoją propozycję można jedynie odpowiedzieć: daj Boże, daj Bóg. Dziękuję Tobie za spotkanie. Temat chyba był troszeczkę doktrynalny, tak?
No Sławcie, jeszcze jedno chcę dodać. Nie przedstawiłem żadnego tekstu z Pisma Świętego, tak? I ktoś powie, no to wymyślać możesz różne teorie, ale jak nie poprzesz tego Biblią, no to my Ci nie wierzymy. Zarysowałem szkic myślenia o tym, jak można zrozumieć sens istnienia zła obecnie na ziemi. A to, że będzie restytucja, a to, że Bóg dozwolił na zło, to Pismem Świętym można ekstra uzasadnić. Czego dzisiaj nie robiłem, bo wydaje mi się, że prowadzimy tą rozmowę w takim luźnym trybie, a nie w jakimś szkoleniu czy coś. Nie?
No dobrze, no to ja w takim razie tradycyjnie wyślę zainteresowanego słuchacza do Ciebie na ulicę Oławską 6 we Wrocławiu, gdzie mieści się zbór Pana Stowarzyszony ze Świeckim Ruchem Misyjnym Epifania i tam jesteś starszym zborowym.
No jednym z wielu starszych zborowych, ale nie wiadomo czy będę nadal, bo mamy wybory w najbliższą niedzielę.
No tak, a słuchaczom dziękuję. Mam nadzieję, że tak jak brat Snoopy nie posnęli. Zwykle, gdy jest interesujący temat chrześcijański, nieco bardziej głęboki, to brat Snoopy zasypiał przy kaloryferze.
No tak, dzisiaj się też tak stało.
Kiedyś nawet chrapanie się nagrało, ale to wstyd. Tak, dziękuję.
Dziękuję.